Pani Natalia Potera, analityk w Defense 24, naukowo zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu, a także Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Turcji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I my dzisiaj oczywiście, tak jak cały świat, spoglądamy w stronę Turcji. Podsumujmy, jak wyglądają wyniki po przeliczeniu głosów.
Tak, z pewnością są to jedne z najważniejszych wyborów nie tylko w Turcji, ale także w całej Europie, być może nawet w wymiarze globalnym. Należy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tym rejonie, z uwagi na to, że wpłynie to na relacje nie tylko z Unią Europejską, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, czy chociażby Rosją. Jednak Turcja jest na tyle silnym graczem, że jednak ma ona oddziaływanie, ma ona wpływ, no i zdecydowanie zmiana władzy wpłynie także na zmianę polityki. Tutaj przede wszystkim Unia Europejska patrzy na to, co się będzie działo. Tutaj przedstawiciel Sojuszu Narodowego wskazuje na to, że ta zmiana być może nie będzie o 360 stopni, ale o 180 stopni na pewno. Obecnie jeszcze ciężko nam powiedzieć, czy te wybory, czy liczenie głosów zostało zakończone, czy możemy mówić o oficjalnym zwycięstwie. Na chwilę obecną dopiero 98% głosów zostało zliczonych. Wciąż czekamy na podliczenie głosów głównie z zagranicy i to zakładam, że to te głosy będą determinujące. Co prawda prezydent Erdoğan twierdzi, że być może jest możliwość zwycięstwa w pierwszej turze wyborów, niemniej jednak jego poparcie na chwilę obecną oscyluje w granicach 49,5%, maksymalnie 49,44% jest to najbardziej wiarygodny wynik obecnie. No i zakładam, że te 2% podliczone nie będą na tyle ważne, aby mogły zmienić tę sytuację i aby Erdoğan faktycznie mógł zwyciężyć w pierwszej turze wyborów. Wymagany pułap jest oczywiście 50%. Kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu ma na chwilę obecną 44,86%. Widzimy, że ta różnica nie jest na tyle duża, niemniej jednak dogrywka będzie konieczna. Ja ze swojej strony mogę dodać, że tak naprawdę największym zwycięzcą w tym głosowaniu jest trzeci kandydat, Sinan Oğan, który zyskał ponad 5% poparcia. Zakładam, że jest to zaskoczenie dla części analityków, no i z pewnością na chwilę obecną to on może najwięcej zyskać, gdyż obie strony, zarówno prezydent Erdoğan, jak i kandydat opozycji Kılıçdaroğlu będą starali się przeciągnąć go na swoją stronę i tutaj, prawda, dawać mu pewne ustępstwa bądź obietnice miejsc w parlamencie. Co do głosowania parlamentarnego, to także uległa nieznaczna zmiana i tutaj możliwe jest, że opozycja przegra, tutaj z pewnością przegra. Sojusz Ludowy na chwilę obecną ma 49,3% poparcia, jednak wciąż nie jest to większość. No i pojawia się pytanie, co dalej? Czy te strony tak naprawdę będą mogły się porozumieć, aby osiągnąć współpracę, aby podjąć jakieś konkretne kroki? Z mojej strony ja ewentualnie naprawdę podziwiam Turków za ich frekwencję wyborczą. W tym roku była ona zdecydowanie wysoka, wynosiła ona prawie 89% frekwencji, więc tylko sobie życzyć takiej frekwencji w Polsce. Widać, że Turkom naprawdę zależy na tym, zależy na wyborach. Czy zależy im na zmianie? Jak widzimy, tutaj mamy poparcie niemalże równe dla obu kandydatów, więc z pewnością będziemy oczekiwali na tą drugą turę wyborów, która nastąpi już 28 maja. Oczywiście obaj kandydaci tutaj wskazywali, że nie powinniśmy jeszcze na chwilę obecną mówić o oficjalnych wyborach, oficjalnych wynikach głosowania, powinnam to tak ująć. Niemniej jednak obaj kandydaci już na swoich portalach społecznościowych dokonywali pewnych ocen. Pan Kılıçdaroğlu już po podliczeniu 5-10% głosów stwierdził, że wygrywają. Natomiast prezydent Erdoğan przyszykował już sobie balkon w Ankarze. No i jego partia także napisała na swoim profilu społecznościowym: balkon gotowy, przywódca Turków, prawda, przybywa. Czy przybywa? No jeszcze nie. Ewentualnie może to nastąpić dopiero po 2 tygodniach. Niemniej jednak, jak powiedziałam, tutaj będziemy czekali na to, jak zareaguje trzeci kandydat, Sinan Oğan, komu on da swoje poparcie. Na chwilę obecną uznaje się go za kandydata niezależnego, ciężko stwierdzić, kogo on poprze. Możemy tutaj gdybać, czy jest mu bliżej do Erdoğana, jest on ultranacjonalistą, czy jednak bliżej do Kemala Kılıçdaroğlu, z którym tutaj też te relacje nie były na tyle dobre. Sam Sinan On w jednym ze swoich wywiadów wspominał, że być może nie są w stanie zagwarantować nieba, niemniej jednak może już czas zamknąć bramy piekła. Czy to może sugerować, że poprze Kamala Khalid-Daulu? Nie byłabym tego aż taka pewna, z uwagi na to, że najwięcej znaczenia zawsze mają obietnice, które są składane kandydatom z tego trzeciego, czwartego miejsca.
Czyli ogromna frekwencja na ten moment najprawdopodobniej będzie druga tura wyborów. Wiemy, że Erdoğan zapowiedział już, że chociaż już mają przewagę, to jeżeli dojdzie do takiej tury, to będzie ją szanować. To jest też dosyć ważna deklaracja, bo przecież pojawiały się ogromne obawy co do tego, że nawet jeżeli udałoby się wygrać obecnej opozycji w Turcji, to jeszcze nie wiadomo, czy Erdoğan też tak łatwo by ustąpił z urzędu. No ale dobrze, już bez względu na to, kto zasiądzie na fotelu prezydenckim, no to Turcja stoi przed ogromnymi wyzwaniami, bo przecież można zacząć od kryzysu gospodarczego i tak po kolei. Teraz pytanie, jak, może opowiedzmy o tym, jak obecnie wygląda sytuacja wewnętrzna w Turcji.
Tak, inflacja pomimo tego, że spadła pod koniec grudnia ubiegłego roku, wynosiła ona prawie 90%, więc tutaj no porównując do Polski sytuacja nie jest aż tak dobra. No ale jednak należy zwrócić uwagę na to, że ta inflacja spadła, wynosi ona obecnie około 50%, jednak wciąż ceny żywności rosną, ceny gazu rosną, ceny wszystkiego tak naprawdę rosną. I tutaj wspomniałabym też o tym, że symbolem opozycji Sojuszu Narodowego jest nie tylko serduszko, które pojawia się w mediach społecznościowych, na filmikach, na zdjęciach, ale także cebula. Cebula jako symbol tego podstawowego produktu, na który po prostu zwykłego Turka w końcu nie będzie stać. Do tego właśnie dąży Sojusz Narodowy, aby móc zapewnić swoim obywatelom lepsze warunki, lepsze standardy życia także. Obie strony zresztą obiecują podwyżki dla urzędników państwowych, lepsze warunki dla nauczycieli, także jakieś, nie wiem, udogodnienia dla rodzin, licznych rodzin, czy też dla osób samotnych, które nie mogą sobie po prostu poradzić na chwilę obecną. Co do pozostałych kwestii, z którymi zmaga się obecnie Turcja, no to z pewnością pojawia się jeszcze temat kryzysu migracyjnego. Obywatele Turcji są już naprawdę sfrustrowani na chwilę obecną tą sytuacją, żądają wręcz, aby odesłać tych Syryjczyków ponownie do swojego państwa, bez względu na to, czy jest tam bezpiecznie, czy nie. Dla mnie zaskoczeniem osobiście było to, że prezydent Erdoğan stwierdził, że on tych Syryjczyków nie odeśle, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Czy chce w ten sposób manipulować funduszami unijnymi, czy jest to raczej ta humanitarność działania? No tutaj zakładam, że możemy gdybać, być może oba te punkty są ważne przy tym. Niemniej jednak kandydat opozycji wskazuje, że on tych Syryjczyków odeśle, nieważne co by się nie działo. Także w relacjach z Unią Europejską warto przyjrzeć się na postawy obu kandydatów. I tutaj przede wszystkim Kemal Kılıçdaroğlu wskazuje, że zmiana jest potrzebna. Turcja jest na tyle ważna, żeby traktować ją na równi z innymi partnerami. No i pierwsze, co pojawia się, zerwanie tej umowy migracyjnej. Co to oznacza dla nas, zwykłych Europejczyków? Być może jest to po raz kolejny zalew wręcz tymi migrantami z Bliskiego Wschodu. Jeżeli Turcja zerwie tą umowę, to znaczy, że otworzy granice. A to oznacza, że ci wszyscy Syryjczycy, te miliony tak naprawdę, będą mogły się przedostać do Unii Europejskiej, także do Polski, jeżeli będą miały takie życzenie. Także Kemal Kılıçdaroğlu wspomina, że chce, aby Turcja rozpoczęła ponownie te umowy akcesyjne z Unią Europejską, które na chwilę obecną no, są zatrzymane, tutaj już raczej wszyscy stracili nadzieję na to. Kılıçdaroğlu mówi, że 3 miesiące od wygranych wyborów i Turcja ponownie będzie w grze. No, 3 miesiące, dość ambitnie, szczerze mówiąc, no ale może tego trzeba im życzyć. Także co do relacji z Rosją, tutaj nie oczekiwałabym, szczerze mówiąc, jakichś większych zmian. Obie strony, zarówno strona rządowa, jak i opozycyjna, uznają Rosję za wystarczająco ważnego partnera, aby nie rezygnować z tych relacji. Niemniej jednak ja oczekiwałabym tutaj osłabienia tych relacji, jeżeli opozycja wygra. Trzeba podkreślić, że te stosunki na linii Rosja-Turcja opierają się raczej na stosunkach Erdoğan-Putin. są to relacje pomiędzy dwoma silnymi liderami. No i jeżeli opozycja wygra, przejdziemy najprawdopodobniej, co jest obiecywane, do systemu parlamentarnego, a to oznacza, że więcej głów, prawda, będzie musiało się zastanowić, jak należy formować te relacje z Rosją.
I właśnie te wszystkie czynniki, bo tutaj jeszcze warto wspomnieć, że padły też bardzo mocne zarzuty pod adresem Kremla o ingerencję w te wybory właśnie też ze strony ust, z ust opozycji, ale faktycznie te relacje dwustronne są tak istotne dla Turcji, że nie możemy chyba na tak dużą zmianę liczyć. Te wszystkie czynniki, kwestia Unii Europejskiej, relacji z Rosją, to też w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale też element związany z Syrią, to sprawa, że o tych wyborach mówi się jako o jednych z najważniejszych, a jeżeli nawet nie o najważniejszych na świecie. Pani Natalia Potera, analityk Defense24, a także specjalizująca się w Bliskim Wschodzie, a także Azji, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem Turcji, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.